Dobry wieczór, Joanna Matuszewska. Czy ruchy samopomocowe, takie jak na przykład anonimowi alkoholicy, są dla ludzi młodych? Czy znajdą oni tam wsparcie? Czy są takie organizacje, które czekają, by pomagać właśnie młodzieży? No i na co może liczyć młody człowiek, jeśli zgłosi się do grupy samopomocowej? Moimi gośćmi są dzisiaj ksiądz prałat Bogusław Głodowski, diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Działający także w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz pan Andrzej.
Dobry wieczór.
Działający w ruchu anonimowych alkoholików.
Tak.
Panie Andrzeju, jak długo pan nie pije?
28 lat i 7 miesięcy.
Dokładnie pan ma to wyliczone.
No minęło już wczoraj właśnie 28 lat i 7 miesięcy.
A proszę powiedzieć, co się takiego zadziało w pana życiu, że pan postanowił rzucić picie?
Na tamten czas nie wiedziałem, że to jest choroba ciała, psychiki i duszy. Przyszedł taki moment 25 lipca 1988 roku, że wykrzyczałem słowa do osoby, do dzielnicowego, że zbrzydło mi te picie, żeby mnie zawiózł do szpitala na Srebrzysko. I on poświęcił mi czas, zawiózł mnie tam i tam poznałem wspólnotę ludzi, którzy mają ten sam problem, co ja. I przez tyle lat nie docierało do mnie to, że jestem chory, że ja mam problem. Zawsze myślałem, że mnie nikt nie kocha, że rodzice mnie nie kochają, ale rodzice chcieli jak najlepiej dla mnie.
A ile pan miał lat, jak pan zaczął pić?
W wieku 16 lat. To towarzystwo, koledzy, zadawałem się ze starszym towarzystwem, imponowało mi starsze towarzystwo.
W pewnym momencie stracił pan nad tym kontrolę, rozumiem.
Tak.
I już poszło tak na całego.
To było tak stopniowo, to było tak ukrywane jeszcze przed rodzicami, żeby przyjść w miarę jeszcze trzeźwy. Później coraz bardziej poprzez te picie ponosiłem konsekwencje. Szkoła nieskończona, problemy w wojsku. Ja na tamten czas nie wiedziałem, że z chwilą, gdy wypiłem pierwszy kieliszek, to ten pierwszy uruchamiał u mnie ciąg, że tak jak się mówi, gdzie dowiedziałem się od ludzi, że później wiadę za mało. I tak u mnie właśnie było.
Czy na Pomorzu są jakieś grupy samopomocowe, które pomagają takim młodym ludziom?
No są to grupy samopomocowe tutaj w różnych miejscach województwa. Ale najważniejsze, myślę, to co, ta młodzież, czy młodzi ludzie, jakby podzielimy to na taką grupę właśnie, tych, którzy powielają najpierw to, co widzą w domu. Także najbardziej zagrożona młodzież, dzieci są z tych rodzin, gdzie ten problem z alkoholem jest, gdzie one się stykają na co dzień i z przemocą. Takich dzieci choćby w samym Gdańsku według danych jest ponad 30 tysięcy. I to jest też grupa bardzo zagrożona, która prawdopodobnie powieli to, co w swoim domu ogląda. I oczywiście tu te dzieci, które rosną w takich rodzinach, w nich wytwarza się taka blokada w znaczeniu takim poczucie winy, czyli zasady nie mówić, nie przeżywać, nie czuć. I te dzieci od małego są jakby właśnie w tych rolach już jakby wyuczone. No i później znowu tak jak patrząc na rodziców, którzy, jeżeli ma ktoś z nich problem, szuka pomocy w sytuacji, kiedy jest bardzo trudno, tak samo te dzieci, one będą ukrywały, będzie im trudno gdziekolwiek pójść, dlatego z mojego doświadczenia wiem, że te dzieci, których rodzice już chodzą na te wspólnoty, na te grupy samopomocowe, cokolwiek podjęły, no to im jest łatwiej już pójść, bo jeżeli mama poszła, chodzi na grupę, czy tata chodzi na grupę, to dziecku łatwiej się zdecydować. To już nie jest taki wstyd, nie jest taki lęk, że ja jakby automat, że zdradzam rodziców na przykład, że mówię o trudnych rzeczach. To, co w przysłowiu właśnie, że nie kala się własnego gniazda, to jest też, co zamyka i powoduje, że te tragedie się jednak no, po prostu powiększają jakby i dlatego tu trzeba przełamywać te wszystkie takie właśnie schematy, żeby jednak te dzieci, na przykład młodzież, dzwoniła, szukała pomocy.
Ksiądz prowadzi takie grupy, prawda, z młodzieżą, zajęcia, spotkania. I proszę powiedzieć, w jaki sposób taki młody człowiek, który żyje w rodzinie, gdzie się pije alkohol, może do takiej grupy trafić? Co on powinien zrobić?
Najpierw dlatego, czy chce, to właśnie jak mówię, tutaj rodzice, którzy już chodzą na grupę, ewentualnie...
Ale jak nie chodzą rodzice na przykład? No rodzice to... nie widzą problemu, oni uważają, że nieraz, nie są alkoholikami i nie chcą się na przykład leczyć.
To nieraz przyjaciele, ktoś jest z bliskich, wie, że już ktoś był na takiej grupie z młodych ludzi. Ja mam też takie doświadczenie, że właśnie czy ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, że ma problem w domu, no to zaczynamy rozmawiać z nim w konfesjonale o tym, nie? Ta osoba ostatnio była też, że spotkała kogoś tam innego w klasie gdzieś i przekazał, że jest taka możliwość choćby, że pójdziesz i nawet na spowiedzi to powiesz komuś, bo najgorsze jest to, kiedy ktoś to trzyma w sobie, no i wtedy powstaje ból, wstyd, no i wiadomo, żeby to przestało boleć, też powielamy wtedy te zachowania właśnie po rodzicach. Idziemy gdzieś, upijamy się, choć dzisiaj coraz częściej właśnie są to narkotyki już niestety i twarde, że to szybciej uzależnia i jest to trudniejsze, ale ta droga też jest właśnie, czy w internecie, na stronie Duszpasterstwa Trzeźwości, też zamieściłem tam różne wypowiedzi, różne też audycje, jest mój telefon i w razie czego w ten sposób wtedy się łączymy.
Można się kontaktować bezpośrednio, żeby uzyskać taką pomoc. To już jest jakaś informacja ważna, myślę, dla młodych ludzi i w ogóle dla osób, które chcą zerwać z nałogiem. Ja chciałam zapytać, panie Andrzeju, co daje panu udział w tych spotkaniach, udział w spotkaniach anonimowych alkoholików?
To daje siłę, ale ja pierw musiałem zainwestować w siebie, a inwestować w siebie to znaczy pierw usłyszałem prawdę o chorobie. Tak jak wspomniałem, że to jest choroba ciała, psychiki i duszy.
Ciężko było znieść tą prawdę?
Ja to dowiedziałem się od anonimowych alkoholików, a mi to z rodziny, mama czy tata to, czy brat, inni z rodziny nie powiedzieli. Może się nie mieli odwagi,
ale nie powiedzieli, nie, jesteś alkoholikiem, Andrzej, tak? Nie
tak,
powiedzieli tego wprost.
Tego nie powiedzieli. Ale właśnie na spotkaniu właśnie dowiedziałem się, że ja jestem i że mam szczerą chęć zaprzestania picia. I od tego się zaczęło. To, co oni mówili, to przyznałem im, że mówią prawdę. Zobaczyłem siebie. Zacząłem to, te wypowiedzi, te, jak ja to mówię, skarbiec mądrości tych ludzi, wprowadzać dla mnie w moje nowe życie. Bo faktycznie w wieku 31 lat dla mnie się rozpoczęło nowe życie.
Ma pan rodzinę, panie Andrzeju?
Po 15 latach, jak już byłem we wspólnocie, urodził mi się syn, z czego jestem taki bardzo zadowolony. Jestem kawalerem, ale mam syna, gdzie bardzo jest dumny, ponieważ ostatnio był ze mną na spotkaniu i ludzie po mojej wypowiedzi płakali, to powiedział mi później po spotkaniu, że teraz ja wiem, tato, do czego ty jesteś potrzebny. I to tak było miło mi usłyszeć. No ma w wieku 13 lat, to ja mu też powiedziałem prawdę, co było, jak było ze mną kiedyś,
swoim,
a jak jest teraz, on teraz to widzi.
Proszę księdza, porozmawiajmy chwilę jeszcze o tych grupach rodzinnych. Powiedział ksiądz, że to są grupy, w których w zajęciach może uczestniczyć cała rodzina. Czyli osoba, która nadużywa alkoholu, chodzi na zajęcia i na spotkania anonimowych alkoholików. A co z żoną, co z dziećmi?
No właśnie, problem z alkoholem, czy w ogóle uzależnień, to jest problem nie tylko tego człowieka w rodzinie, który ma problem, jest uzależniony, ale niestety skutki jego postępowania, życia ponosi właśnie i żona, i dzieci. Także, żeby teraz z tego wyjść, pomoc potrzebna jest dla całej rodziny. Po prostu trzeba tutaj wykonać ciężką pracę, trzeba po prostu zmieniać życie, zmieniać relacje. Czas, kiedy ktoś pije ten alkohol, jest to czas destrukcji w rodzinie. I teraz, żeby wrócić, żona na przykład, no musi się nauczyć wielu rzeczy, jak rozmawiać z tym mężem, kiedy rozmawiać, o czym rozmawiać, bo on już ją rozgryzł wcześniej. On wiedział dokładnie, jeżeli on chciał pić, no to wiedział, jak ją zdenerwować, jak ją wyprowadzić z równowagi. I teraz, żeby to uzdrowić, ponieważ alkoholizm to też jest choroba zakłamania, także teraz, żeby to uwierzyć, to żona musi też nauczyć się niestety cierpliwości, żeby z pewnych rzeczy, na przykład w rodzinie, obowiązków, zostawić mężowi. Ona musi się nauczyć rezygnować z pewnych rzeczy, że to, co mąż dotychczas nie robił, a teraz, jeżeli chce być z nami, musi robić. Także pewne rzeczy są dla męża, a pewne są rzeczy dla matki, pewne rzeczy dla dzieci, bo wiadomo, że matka w to roli wchodzi w taką rolę, mówiąc matki Teresy, że ona załatwia wszystko, pracuje na 3 etaty, pieniądze, utrzymanie dzieci, za nie na przykład jeszcze by też przeżyła, także
tak,
szczególnie żona...
ukrywa, że mąż pije,
tak,
prawda?
Tak,
że
wstyd,
przed rodziną
bo...
i znajomymi, tak, żeby jest... oni nie wiedzieli.
No, także tu ona musi pokonać no, trudną pracę. Tak wygląda nieraz, że właściwie ona nie ma problemu z alkoholem, ale teraz przy tym wychodzeniu okazuje się, że ma więcej do zrobienia niż gości. Nieraz tak właśnie mówię, proszę księdza, przecież ja nie piję, ja nie mam problemu, to mój mąż ma problem. Ja mówię, widzisz, ale ty jesteś nagrana tymi sytuacjami, tym zakłamaniem, tym oszukiwaniem i jeszcze świeceniem, udawaniem, że jest wszystko okej, okay, no to niestety teraz jest ciężka praca. No i właśnie później jest te ćwiczenie tych umiejętności, że uzależniony ma swoją grupę, żony mają swoją grupę, dzieci w miarę albo idą na DDA, bo to też jest taka możliwość
jak
terapii
starsze,
dzisiaj,
tak?
Jak są starsze, a te mniejsze dzieci, no to ja ja przynajmniej z mojego doświadczenia i ci, którzy sam się ze mną spotkają w parafii, to próbujemy robić też takie spotkania dla dzieci właśnie, bo one już właśnie, no te niestety, dzieci, które są w te, znowu w tej rodzinie, nie tylko to, że nie czuć, nie przeżywać, zamknąć jakby w sobie, one też wchodzą w poczucie winy. Dziecko, jeżeli widzi mama z tatą się kłócą, to może być nawet w normalnej rodzinie, bez jakiegoś tam szczególnego problemu. Dziecko wchodzi w poczucie winy. Ono myśli, że to jest moja wina, że mama z tatą się kłócą. Jeżeli długo w tym siedzi, no to niestety to zamyka to dziecko.
Nie? Czyli rozumiem, że taka wspólnota, w której biorą udział dzieci, ma też w pewnym sensie ukształtować w nich umiejętność radzenia sobie z taką trudną sytuacją.
Kształtowanie postaw. Tak? Musimy sobie w sobie też wykształtować postawy. Ja też to ćwiczyłem wiele lat, niestety. Też od początku kapłaństwa wyjeżdżałem właśnie z rodzinami na takie obozy letnie. I tam, na tych obozach też, właśnie przewidując pewne rzeczy, uczyliśmy się. Uczyliśmy się zabawy, bawić się, tańczyć. Mama z tatą, z dziećmi, w kotka i myszkę. No, proste zabawy, ale to dziecko, kiedy widziało pierwszy raz ojca, na przykład, który biegał za mamą, tam ją gonił, no to było zdziwione. Dla niego był szok, że w ogóle ojciec
może
tutaj...
Może tak się zachowywać.
Tak, że może się tak zachowywać, że może się śmiać. No pewne rzeczy trzeba się po prostu uczyć. Mówię, ostatnio też dzwoniła pani, no już starsza. Proszę księdza, co ja mam zrobić, bo mój syn uciekł z zakładu leczniczego, leży pod drzwiami. Ja mówię, słuchaj babcia, nie wolno ci teraz otworzyć drzwi. Masz zadzwonić na policję i żeby go zawieźli tam, skąd uciekł, bo ty mu nie pomożesz. Oczywiście twoja miłość rozwala ci serce teraz, ale ty mu nie pomożesz. Zniszczysz wszystko to, co dotychczas on zrobił na drodze trzeźwości. Także niestety musisz ten ból wytrzymać. Dzwoń na policję, niech go zawiozą tam, skąd uciekł. I to jest właśnie ten moment tej twardej miłości. To jest bardzo trudne i tu, jeżeli ona posłuchała mnie w końcu, bo jeżeli ksiądz jej to powiedział, że ma tak być, no to uwierzyła jakby w to, że to nie jest grzech, to nie jest nic złego, tylko właśnie ta miłość polega na tej trochę twardości, że ona jako matka tu no nic nie zrobi, bo właściwie ona potrzebuje pomocy. A syn no musi wrócić tam, skąd uciekł, bo tam są, oni mu są w stanie pomóc po prostu.
Największy dar, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi, to jest właśnie poświęcić mu czas, umieć go wysłuchać, a nawet wejść w niego. Kto mi kiedyś poświęcał czas? Poświęcali mi czas, jak miałem pieniądze, to mi poświęcali czas, ale tak bezinteresownie.
Co w takim razie możemy poradzić na dzisiaj? Powtórzmy może kontakt, jaki można nawiązać, bo ksiądz jest gotów się podjąć, jeśli ktoś będzie miał problem taki w domu. Gdzie znaleźć do księdza kontakt można?
Na stronie internetowej Archidiecezji Gdańskiej Duszpasterstwo Trzeźwości i Uzależnionych. Tam jest i e-mailowa poczta i telefon też. Pracuję na parafii na Złotej Karczmie, ten kościółek przy Ikei. Spowiadam zazwyczaj na 18 na mszy świętej, także można zawsze przyjść, porozmawiać. I to jest ważne, żebyśmy właśnie szukali pomocy, bo jak tutaj Andrzej powiedział, pomaganie trzeba mądrze pomagać. Szczególnie rodzice muszą mądrze pomagać, tego się trzeba wszystkiego nauczyć, bo wystarczy jeden błąd i wszystko wraca do początku. Zachęcam szczególnie młodych ludzi właśnie do tego, by pytać, by rozmawiać. Jeżeli czegoś nie wiem, to nie jest ujma. Wszystkiego i tak nie wiemy. Są okoliczności, sytuacje różne, ale to właśnie jest dobre, że ludzie pytają, przychodzą i choćby na tych grupach jest coraz więcej młodych ludzi, młodszych
już nie
czekają.
Jak często te grupy się spotykają?
One są raz w tygodniu te spotkania i przeszło 50 grup nawet jest tu od Wejherowa, pod Czew, także każdy może znaleźć właśnie i ten uzależniony, i współuzależniony żony, i dorosłe dzieci alkoholików również, i dzieci też dzwoniąc, pytając się, życzę im wszystkim odwagi naprawdę, bo to wiem, że to działa i jeżeli ja jestem pewny, wiem coś, no to mi jest łatwiej nawet żyć po prostu, wiem jak się zachować i to jest wspaniała rzecz.
Dziękuję za przyjście do studia. A moimi gośćmi byli ksiądz prałat Bogusław Głodowski, diecezjalny duszpasterz trzeźwości i pan Andrzej, człowiek, któremu udało się pokonać alkohol. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Joanna Matuszewska.